Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, witam, Marcin Lange. Jak doskonale wiadomo, wciąż trwa wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie bitna ukraińska armia stawia opór rosyjskim agresorom. To wojna konwencjonalna, ale trwa też wojna cybernetyczna, także w naszej przestrzeni. Niedawno pojawiły się m.in. doniesienia o rosyjskich próbach zakłócania systemu GPS w Polsce, a w polskim internecie ma miejsce prawdziwy wysyp sterowanych z Kremla tzw. troli szerzących dezinformacje. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak fake newsy rozpoznać, jak dezinformacji unikać i co zrobić, aby nieświadomie samemu jej nie rozprzestrzeniać. I właśnie między innymi o tym rozmawiałem z wojskowymi specjalistami z Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia. Ze mną przy mikrofonie komandor Andrzej Godecki, komendant Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia.
Dzień dobry.
I komandor podporucznik Piotr Kmietowicz.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznę może, panie komendancie, od pana, bo widzieliśmy się na kilka dni, można powiedzieć, przed wydarzeniami za naszą wschodnią granicą i wtedy rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie i podejrzewam, że w związku z tym, co się wydarzyło, trochę wam pracy jednak przybyło.
Tak, potwierdzam. Nieustannie walczymy z niebezpieczeństwami, które dochodzą do nas z tej nowej domeny cyberprzestrzeni, także pracy jest jak zwykle bardzo dużo.
Znacznie więcej niż jeszcze przed wydarzeniami na Ukrainie?
Tak, znacznie więcej. Widać to po naszym zaangażowaniu, które musimy realizować przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Panie komendancie, jeszcze podpytam o jedną rzecz, bo w kraju obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie C. RP. No to nie są przelewki. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza?
No, oznacza to, że zagrożenie na nasze systemy teleinformatyczne jest realnie bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Ten sygnał Charlie CRP na wprost mówi nam o poważnym zagrożeniu cyberprzestrzeni, co powoduje, że musimy być bardzo uczuleni na wszelkie możliwe ataki.
Jakiego rodzaju ataki na przykład?
Różne są ataki. Przede wszystkim ataki na systemy związane z przekazywaniem informacji i systemami, które na wprost mogą zagrozić systemom dowodzenia i kierowania państwem.
Teraz zwrócę się do pana komandora Piotra Kmietowicza. Panie komandorze, sytuacja jest jaka jest i wszyscy mniej więcej sobie zdają z tego sprawę. No, jest też problem taki, że dezinformacja pojawia się i to na dosyć szeroką skalę. Jak wy to odbieracie? Jak wy się na to zapatrujecie?
Dezinformacja była obecna już od bardzo dawna, szczególnie w erze internetu, gdzie obieg informacji jest bardzo szybki i dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców. Przy obecnej sytuacji, która ma miejsce tu niedaleko za naszą wschodnią granicą, dezinformacja nabrała zdecydowanie większego rozgłosu. Więcej ludzi jest świadomych, że takie działania mają miejsce. Głównym przedsięwzięciem realizowanym w ramach walki z tą dezinformacją jest edukowanie i szkolenie pracowników, żołnierzy i zwykłych obywateli o tym, żeby źródła informacji weryfikować, żeby nie wierzyć we wszystko, co się czyta, czy nawet widzi w internecie. Warto sprawdzić, kto to publikuje, czy te publikowane informacje są autentyczne. Na wszystko trzeba po prostu brać lekką poprawkę i poddawać delikatną wątpliwość wszystkie informacje, które do nas docierają.
No ale jak sobie też z tym poradzić, bo jednak tej dezinformacji, inaczej mówiąc plotek, czy tych troli podających jakieś fałszywe informacje, czy też fejków, deepfejków, tego jest mnóstwo tak naprawdę i czasami można nawet chyba nieświadomie w pewien sposób, mimo jakichś działań takich zdroworozsądkowych, można jednak nieświadomie te takie informacje powielać, jak się po prostu przed tym bronić?
No, gdyby odpowiedź na to pytanie była prosta, to pewnie istniałyby już systemy czy rozwiązania techniczne, które by tą informację po prostu filtrowały. Ale niestety tak nie jest i najłatwiejszym sposobem obrony przed taką dezinformacją jest, tak jak już powiedziałem, sprawdzanie, weryfikowanie źródeł i nierozpowszechnianie informacji, dopóki nie jesteśmy pewni, że jest ona prawdziwa. A przy ewentualnym powielaniu tej informacji, gdy nie mamy takiej pewności, należy wyraźnie zaznaczyć, że to są tylko czyjeś przypuszczenia lub jest to gdzieś zasłyszane.
Ja tylko chciałbym tutaj dodać, że na pewno musimy zwracać uwagę na nagłówki. Czasami nagłówek jest bardzo mylący i czytając jakąkolwiek informację i bazując tylko na tytule, można się bardzo, bardzo pomylić. A takim najprostszym sposobem, takim naszym domowym, który możemy realizować w każdym domu, w każdym przedsiębiorstwie, jest to, żeby każdą informację sprawdzać w paru źródłach ogólnie dostępnych. Najlepiej sobie wybrać jakieś trzy takie portale, czy powiedzmy w jakiś sposób źródła informacji, które jeżeli się rzeczywiście powielą, to można przyjąć, że to jest prawda. Jeżeli są rozbieżne, to znaczy, że należy szukać dalej w celu dalszej weryfikacji takiej informacji.
Bo taka blokada, która już nastąpiła, blokada reżimowych mediów, reżimowych jakichś portali internetowych, to tak naprawdę nie do końca rozwiązuje ten problem.
Na pewno nie rozwiązuje tego problemu. Ja tu jeszcze chciałbym dodać może jedną rzecz, że czasami nie czytajmy komentarzy internautów, ponieważ te komentarze naprawdę są czasami ukierunkowane właśnie na jakiś konkretny cel. Także myślę, że najlepiej przeczytać suchą informację bez nawet komentarza tego faktu przez dziennikarza.
Pan komandor to potwierdza.
Tak, zgadza się. I jeszcze dodam, że przy wszelkich działaniach dezinformacyjnych autorzy tych fałszywych informacji mocno się opierają na socjotechnice i wpływają na nasze emocje. I to jest główna przyczyna, że my tą informację przyjmujemy, traktujemy jak prawdziwą. Warto spróbować przynajmniej troszkę te emocje ostudzić, ochłonąć i tą informację jeszcze raz przeanalizować, czy faktycznie ona jest wiarygodna, czy to mogłoby się faktycznie wydarzyć, to o czym nam przeczytaliśmy.
Jedna sprawa to jest dezinformacja, ale druga sprawa to jest też w ogóle całe bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, a bezpieczeństwo systemów też takich w infrastrukturze krytycznej. I czy tu też są duże zagrożenia i jak wy sobie z tym radzicie? Ja rozumiem, że o szczegółach nie możecie zapewne za dużo powiedzieć, natomiast no jak to wygląda w tej chwili?
Ochrona systemów teleinformatycznych odbywa się na wielu stopniach. Zarówno działania techniczne, jak i rozwiązania organizacyjne. Żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników systemów, a przez to bezpieczeństwo tych informacji przetwarzanych w tych systemach, stosowane są różne rozwiązania, między innymi takie podstawowe jak regularna zmiana haseł oraz wymuszanie odpowiedniej siły tego hasła, żeby ono nie było trywialne i proste do odgadnięcia, oraz bardziej już wyszukane metody jak wieloskładnikowe uwierzytelnianie, czyli używanie dodatkowego urządzenia lub kodu wysyłanego za pośrednictwem np. SMS-a, co utrudnia dostęp do systemu dla niepowołanych użytkowników.
I jak tu jeszcze mówimy o takich popularnych systemach, nie zapominajmy o naszych komórkach, o naszych urządzeniach mobilnych, które też powinny być bardzo mocno zabezpieczone. Pamiętajmy, że w tych naszych urządzeniach, malutkich komputerach mamy praktycznie wszystkie dane o nas. Dlatego też pamiętajmy, żeby te hasło do komórki było również bardzo, bardzo mocno wiarygodne i silne.
No właśnie, bo wspomniał Pan o zmienianiu hasła i ja znam też takich, co jak zmieniają hasło, to po prostu idą o cyferkę na końcu jedną wyżej, żeby tego hasła nie zapomnieć. To nie jest dobry pomysł.
No nie, to jest bardzo zły pomysł, choć jeżeli ktoś nie może się już oprzeć tworzeniu takich słabych haseł, to niech chociaż stosuje inne hasła do wszystkich systemów, a nie wszędzie jedno i to samo.
No i nie pamiętaj, żeby nie zapisywać tych haseł sobie na karteczce, bo wiadomo, że ta karteczka może pójść w niepowołane ręce. W związku z tym ujawniamy wszystkie swoje najbardziej wrażliwe dane.
Ja jeszcze wrócę do tego cyberbezpieczeństwa i tej kwestii infrastruktury krytycznej, systemów kluczowych dla funkcjonowania, dla obronności kraju. Ja rozumiem, że wy sobie z tym radzicie.
Myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze, mimo różnych prób. Te ataki są odpierane, czego dowodem jest to, że no, siły zbrojne zapewniają swoim wojskom i naszym przełożonym wiarygodne, silne systemy do kierowania i dowodzenia.
Dodatkowo mogę powiedzieć, że systemy, które są naprawdę kluczowe dla wojska, są odseparowane od sieci internet, nie tylko za pomocą odpowiedniej konfiguracji, ale po prostu fizycznie. Dlatego dostęp do nich jest bardzo trudny dla niepowołanych osób, ale no kluczowym tutaj czynnikiem jest użytkownik, czyli człowiek bywa najsłabszym ogniwem i trzeba tutaj dbać o to, żeby użytkownicy tych systemów byli świadomi zagrożeń i również chronili dostęp do tych informacji.
Tu pan komandor wspomniał, że człowiek jest najsłabszym ogniwem wszelkich zabezpieczeń, ale jest też tak, że ludzi to do pracy wam jednak brakuje.
Cały czas robimy nabór tutaj do naszego Regionalnego Centrum Informatyki. Potrzebujemy różnych specjalistów, techników, inżynierów, Nie ukrywam, że dostać się do nas nie jest tak łatwo.
Co dziesiąty podobno.
Tak mniej więcej wychodzi, że co dziesiąta osoba przechodzi taki naprawdę nietrudną weryfikację. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Einstein tutaj od razu nie przyjdzie. Niemniej jednak staramy się wybierać takie osoby, które mają potencjał, które mają misję, które mają pasję i które są przygotowane do tego, że będą zawsze przygotowane na edukację, którą musimy my w naszych specjalnościach teleinformatycznych, cybernetycznych, tak jak lekarz czy prawnik, cały czas musimy się uczyć. Zainteresowanie służbą i pracą w naszej jednostce, a przypomnę, że Regionalne Centrum Informatyki Gdynia jest integralną częścią Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, tym najnowszym komponentem, który został powołany w dniu 8 lutego 2022 roku, w dzień, w święto internetu, co jest szczególnym dla nas wyzwaniem. Mamy dużo chętnych, młodych ludzi, techników po różnych szkołach technicznych, po dobrych szkołach technicznych, po studiach. Niemniej jednak szukamy osób, które posiadają umiejętność do uczenia się, ponieważ my w naszej specjalności cyberprzestrzeni i w teleinformatyce, i w informatyce, to jest wyzwanie czasu, że musimy cały czas być na bieżąco z najnowocześniejszymi technologiami i będąc nie pół kroku przed naszym adwersarzem, ale przynajmniej dwa kroki, żeby zapewnić właśnie to bezpieczeństwo naszej ojczyzny, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
To jeszcze tak w ramach ciekawostki powiem, że zanim zaczęliśmy tą rozmowę, to chwileczkę na pana komandora Kmietowicza musieliśmy poczekać, bo takie szkolenie właśnie przechodził, rutynowe?
Można to tak nazwać. Szkolenia odbywają się tutaj dosyć często. Szkolimy się zarówno we własnym zakresie, szkolimy się w dedykowanych instytucjach wojskowych oraz uczestniczymy w szkoleniach komercyjnych w firmach zewnętrznych.
Podsumowując, jeśli ktoś stanie się celem cybernetycznego ataku na telefon, na komputer, laptop czy jakieś inne urządzenie mobilne, co wtedy należy zrobić tak naprawdę?
Przede wszystkim zachować spokój, nie podejmować nagłych, szybkich, nieprzemyślanych decyzji. Jeżeli jesteśmy już przekonani, że jesteśmy ofiarą ataku, fakt tego incydentu możemy zgłosić do CSIRT-u. Pierwszy z nich to jest CSIRT NASK, czyli Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Odpowiada za wszystkich internautów. Kolejny CSIRT jest to CSIRT GOV, odpowiedzialny za urzędy, inne instytucje rządowe. Oraz CSIRT MON, w którego skład wchodzi właśnie nasz regionalny zespół CSIRT, który odpowiada za resort obrony narodowej.
Może dodam tak, bo to czasami trudno zapamiętać dla takiego zwykłego obywatela podział na CSIRT-y. Ja powiem tak, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, a zostaliśmy zaatakowani i widzimy to, najprostszym sposobem jest zadzwonić na policję. Dzwonimy, zgłaszamy coś takiego, że coś takiego miało miejsce i na pewno tam uzyskamy informację, co robić dalej.
Na dziś to tyle. Kłania się Marcin Lange. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.